Aleluja. Witam Was, bracia i siostry. Witam serdecznie w imieniu naszego kochanego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Witam na nabożeństwie ku Jego chwale i Jego czci. On jest tego godzien, abyśmy w kolejny raz się spotkali. Mamy teraz ten dobry czas, że często się spotykamy. To jest, powiedziałbym, jedna z korzyści pandemii, że dane nam jest częściej, przynajmniej niektórym, się widywać tutaj w kaplicy. Ostatnio słyszałem, jak jeden z pastorów cieszył się z pandemii, że dzięki niej dużo zaoszczędził na TikTokach. My mamy ten przywilej, że możemy więcej czasu poświęcić na sprawy duchowe. O tak bym powiedział. Takie są korzyści dla wierzących ludzi, że trochę się zatrzymali w tym pędzie codzienności i mogą trochę więcej porozmyślać o sprawach życia, duchowego życia, życia wiecznego. Dzisiaj w Księdze Hioba w 37 rozdziale w 7 wersecie przeczytałem o Bogu, że On wstrzymuje pracę każdego człowieka, aby wszyscy poznali Jego dzieło. Bardzo interesująca myśl. Ona oczywiście została wypowiedziana w kontekście czynników atmosferycznych, zimy, która zatrzymuje pracę, naporu i tak dalej. Ale my również możemy to odnieść w ten sposób, że Bóg ma inne sposoby na to, żeby trochę człowieka zatrzymać. Czasem go zatrzymuje przez chorobę, czasem go zatrzymuje właśnie przez taką pandemię, czasem jeszcze z innych powodów, abyśmy pogłębili nasze życie i poznali Jego dzieło. Jego dzieło poznajemy przez rozważanie Słowa Bożego, przez rozmyślanie nad tym, jak Bóg działa w historii, a na to trzeba się trochę zatrzymać. Tak jak my dzisiaj się zatrzymaliśmy tutaj w kaplicy. Chciałbym serdecznie powitać w naszym gronie ludzi, którzy często tutaj już nie bywają, ale przed laty byli co niedziela. Myślę tutaj o Agnieszce i Michale, myślę o Danielu, myślę o Dorocie, Janku, Mirce. Wspaniale, że możemy dzisiaj chociaż przez chwilę się zobaczyć przed obliczem Bożym i poznawać Jego dzieło. Dla nas wierzących Jezusa Chrystusa jednym z największych odkryć na temat Boga jest to, że On nas miłuje. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście napisał, że my poznaliśmy miłość Chrystusową. Poznaliśmy i uwierzyliśmy w tę miłość. To jest wspaniała prawda, błogosławiona prawda. Teraz w święta właśnie dużo o tym mówimy, że dzięki Jego miłości korzystamy z łaski Bożej, korzystamy z daru zbawienia, możemy się tym cieszyć. Przez dwa minione dni świętowaliśmy wręcz bez przerwy, mając na uwadze to wielkie zmiłowanie, dobroć Bożą. I właśnie teraz chciałbym, żebyśmy powstali i zaśpiewali pieśń o tym, jak wspaniała jest miłość, jak niezmierzona jest miłość Chrystusowa. Chrystus kocha nas niezmiernie. Tak kocha On. Śpiewajmy.
Wiecznie tu lecz.
modlitwie. Drogi nasz Ojcze w niebiesie, bardzo Ci dziękujemy za objawienie nam Twojej miłości, bezgranicznej miłości, że nam o niej powiedziałeś i nam ją okazałeś w Synu Twoim Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci. Nie jesteśmy w stanie pojąć ogromu Twojej miłości, szerokości, długości, wysokości i głębokości Twojej miłości, Panie. Ale wierzymy w nią. Wierzymy, że nas w Jezusie Chrystusie przyjąłeś, przebaczyłeś nam nasze grzechy, usynowiłeś nas, dałeś nam prawo, byśmy zwali się Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, że w tej miłości niesiesz nas przez życie i prowadzisz do domu, do siebie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za tę błogosławioną misję Syna Twojego Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który przyszedł, aby nas stąd wyrwać z naszych grzechów, z niewoli szatana, aby nas podnieść z upadków, aby dać nam nowe życie i doprowadzić do domu w niebie. Dziękuję Ci za to. Dziękujemy Ci, że teraz pozwoliłeś nam się zgromadzić tutaj w kaplicy i też naszym braciom i siostrom, którzy są z nami przez łącza. Dziękujemy Ci, że mamy tę niedzielę, ten czas refleksji, namysłu, że zatrzymujesz w tych dniach też pracę wielu ludzi, aby się mogli zastanowić i poznawać Twoje dzieło. To wielkie, wspaniałe dzieło zbawienia. Ono nas najbardziej zachwyca i wzbudza w nas wdzięczność Tobie. I serdecznie Ci dziękujemy, nasz Ojcze w niebiesie, za to, że nam już objawiłeś część tego, dałeś już nam zrozumienie tego Twojego dzieła. Dziękujemy Ci. Chcemy je dalej rozpamiętywać, również dzisiaj podczas tego nabożeństwa, abyś Ty miał przyjemność, że Twoje dzieci nie błądzą myślami po świecie, nie są przywiązane do jakichś błyskotek tego świata, ale że lgną sercami do Ciebie. Niech tak będzie. Niech to nabożeństwo, niech każdy z nas właśnie w ten sposób przed Twoim obliczem przeżywa tę społeczność. Amen.
Thank you. kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał, opamiętaj się. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Jezus, Pan puka do naszych drzwi. Jeżeli się zdarzyło, że w ostatnim czasie nie mieliście, mieliście te drzwi zamknięte, nie otworzyliście, Jezus został obok w waszym życiu, w tym, co zrobiliście ostatnio. Te słowo, kiedy ja je czytałem, zachęcało mnie do tego, żeby właśnie zrewidować moje serce i zastanowić się, czy to nie ja próbuję być sam w środku, nie wpuszczając Jezusa, czy go nie zostawiłem za drzwiami. On jest tutaj, On jest z nami dzisiaj w naszej kaplicy i On puka. On chce nas nauczyć tego, jak powinniśmy żyć, tak jak to słowo mówiło, że On nas wychowuje, ale On też przychodzi do nas, żeby zmieniać nasze życie i zachęca, otwórzmy drzwi, jeżeli tego nie robimy, jeżeli tego nie zrobiliśmy ostatnio, to On stoi u drzwi i puka.
Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo, słowa życia wiecznego. Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy, będzie w Tobie, a Ty w nim. Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo,
że Ty chcesz mówić do nas, Panie, że Ty nas nie zostawiasz, że Ty kołacasz do drzwi, Panie, że Ty czekasz, aż Cię wpuścimy. I Panie, chcę Ci dziękować za to, że Ty dajesz nowe życie, tak jak śpiewaliśmy. Ty masz dar życia, życia wiecznego, Panie. Chcę Ci dziękować za ten dar, Panie. Chcę prosić o to, żebyśmy mogli wytrwać, Panie. Żebyśmy mogli wytrwać w Tobie, Panie. Żebyśmy jako Kościół, Panie, żebyśmy trwali w Tobie i każdy z osobna, Panie. Żebyśmy mieli w Tobie życie, Boże. Żebyśmy nie odeszli, żeby nikt z nas, który jest tutaj, nie odstąpił od Ciebie, Panie. Nie odszedł od Ciebie, Boże. Chcę Ci dziękować za to, Panie, że Ty nas podtrzymujesz, że Ty jesteś skałą, Panie, na której możemy stać. Że Ty jesteś zawsze ten sam, że Ty się nie zmieniasz. Pomimo okoliczności, które są wkoło, Panie, pomimo tego, co się dzieje na świecie, Panie, Ty jesteś cały czas ten sam. Wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Chwała niech Tobie będzie. Niezmienny Boże, niezmienny Królu, Panie nasz. Amen.
Serce me znów zaśpiewa, że
nas swojej dłoni, Panie, że Ty nas nie zostawiłeś. Dzięki Ci, Panie, że mogę w to wierzyć, że Ty kontrolujesz wszystko, co się dzieje teraz na tym świecie, Panie, że Ty to wszystko masz zaplanowane, Ty wszystko, Panie, Ty wszystkim tym kierujesz, Panie, i będzie Tobie chwała. Ty masz, Panie, władzę nad chorobą, Panie, Ty masz, Panie, władzę nad wirusami, Panie, Ty masz władzę nad światem, nad wszystkimi zwierzchnościami, Panie. Chcę Ci za to dziękować i, Panie, chcę Ci dziękować za to, że mam radość w tym, Panie, że mogę wiedzieć, kto nad panuje nad tym wszystkim, Panie. Chcę dziękować Ci za pokój, który dajesz, Panie, przez to, Panie, właśnie, że Ty, Panie, wierzę w to, że Ty nas chronisz, Panie, wierzę w to, że Ty nas prowadzisz, Boże. Chwała niech Tobie będzie. I też wierzę w to, że Ty będziesz dzisiaj do nas mówić przez słowo, które jest przygotowane, Panie. I proszę Cię o to, żeby to słowo działało w moim sercu, działało w sercu każdego, który będzie je dzisiaj słyszał. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Gdy mam ten przywilej, żeby stać na tym miejscu i dzielić się Słowem Bożym, mam już taki może mały zwyczaj, żeby zadać jakieś pytanie, żeby złapać z wami kontakt, pobudzić was do myślenia. I może w dobie pandemii nie jest to takie łatwe, bo jest mniej respondentów tu na sali, większość gdzieś tam w internecie, ale mimo wszystko chciałbym zawiesić takie pytanie. Myślałem, jakie będzie dobre w kontekście tego, o czym chcę mówić. Postanowiłem nie pytać was, czy lubicie spać, bo może nie wypada tutaj się w kościele przyznawać, że lubimy sobie pospać, ale postanowiłem zapytać się was, czy zdarzyło się wam tak w życiu, żeby jakaś informacja wyrwała was ze snu tak, że już nie byliście w stanie zasnąć. Niektórzy kiwają, niektórym się zdarzyło. Pamiętam, jakiś czas temu byłem z Anią w Kołobrzegu i tam znajomi powiedzieli nam taką historię, jak oni byli w Stanach Zjednoczonych i otrzymali telefon od strażaka tutaj z Polski, który zaczął ich pytać o jakieś tam szczegóły konstrukcyjne dotyczące ich dachu, ponieważ jest pożar aktualnie i oni prowadzą akcję. Jak jesteście w stanie się domyśleć, wszelka senność odeszła i nie było już łatwo zasnąć. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że nie wiem, że nas okradli, że ktoś z naszych bliskich miał wypadek, że ktoś umiera, że właśnie jakaś tragedia się stała, to nie przewrócimy się już na drugi bok i nie zaśniemy z powrotem, tylko wstrząśnięci tym, co sprawia, że sen odchodzi. I chciałbym zwrócić naszą uwagę, że Słowo Boże, kiedy wzywa nas w liście do Rzymian, abyśmy miłowali naszych bliźnich, tak jak samych siebie miłujemy, Słowo Boże jednocześnie tłumaczy nam, dlaczego tak powinno być. I czytamy o tym w liście do Rzymian w 13 rozdziale. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się, co, ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Paweł w natchnieniu Ducha Świętego kierował te słowa w pierwszej kolejności do wierzących w Rzymie, około 20-25 lat po zmartwychwstaniu Jezusa. I on nie kłamie w tym miejscu, pisząc do nich, że już czas, że już nadeszła pora. Jak najbardziej dla tamtych wierzących już przyszedł czas, aby się wtedy pobudzili ze snu, skoro pod natchnieniem Ducha Świętego Paweł kieruje do nich te słowa. A to znaczy, że jakoś tak się stało, że przynajmniej część z tamtych wierzących można było określić jako śpiących, jako takich, którym się przysnęło. Jako takich, którzy potrzebowali, aby się obudzić. I weźmy pod uwagę to, że to było kierowane właśnie do ludzi wierzących. I pomóc w tym, żeby przebudzić, miało to, żeby kierować się w pierwszej kolejności miłością do bliźnich. My z natury mamy tendencję do tego, żeby zapadać w drzemki. Nie wiem, czy wam się zdarza, mi się to niestety zdarza. Zwłaszcza jak jest niedziela popołudnie albo sobota, jak jeszcze Ania mi da coś do zjedzenia, rozpocznie się konkurs skoków narciarskich i coś tam jeszcze mieszają z tym wiatrem, wciągają ich na tą belkę, ściągają z tej belki, to ja nie dotrwam do końca pierwszej serii i zapadam w drzemkę. Ewentualnie poproszę Anię, żeby mnie obudziła, jak będą Polacy jacyś, żebym wiedział, żebym kibicował, kiedy należy. Zapadamy w drzemki i jeżeli to jest kwestia skoków, to to jeszcze nie jest niebezpieczne. Jeżeli zasypiamy, zdarza nam się drzemać na fotelu pasażera w samochodzie, to też nie jest jeszcze takie niebezpieczne. Ale jeżeli jesteśmy za kierownicą, to jesteśmy już o krok od tragedii, jeżeli zdrzemniemy się. Co jakiś czas docierają do nas takie informacje, takie nagłówki o tym, że się wydarzyła jakaś wielka tragedia i nie było widać śladów hamowania, nie było wiadomo. Prawdopodobnie ktoś po prostu zasnął za kierownicą i wiąże się to z tym, że często mamy ofiary śmiertelne, nie tylko ten, kto zasnął, ale jeszcze inni z tego powodu cierpią. Problemem jest to, kiedy my zaczynamy duchowo przysypiać, bo my mówimy dzisiaj oczywiście nie o tym, że nie wolno nam się zdrzemnąć, kiedy sobie oglądamy skoki, kiedy jesteśmy po obiadku, ale dzisiaj skupmy się na tym, że Słowo Boże kieruje do nas ostrzeżenie, żebyśmy byli czujni i żebyśmy duchowo nie pozwalali sobie na drzemki. Wierzący w Rzymie, do których Paweł kierował te słowa, to nie chodziło przecież o to, że oni fizycznie zasnęli. Nie chodzi o to, że to już jest 13 rozdział i Paweł taki długi list teologiczny napisał i on tutaj teraz do nich kieruje słowa: kochani, zbudźcie się ze snu, już pora, już 13 rozdział, jeszcze tylko dwa i w 16 już będą tylko pozdrowienia. Nie o to chodzi. Paweł wzywa ich do tego, że już pora, żeby się obudzili. Nie bez powodu Pan Jezus tak usilnie zwracał uwagę swoim uczniom, żeby czuwali, ponieważ On wiedział, że zdarza się ludziom, że to jest w naszej naturze, że i nam się zdarza bardzo łatwo duchowo przysnąć, kiedy jest spokojnie, kiedy jest ciepło, kiedy mamy co zjeść, kiedy wszystko się układa jak należy, kiedy po prostu jesteśmy w kościółku w niedzielę albo w domu jeszcze możemy sobie obejrzeć transmisję, zdarza nam się przysnąć. Dlatego Pan Jezus kieruje takie słowa. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale je czytamy, 34 werset i dalej. Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was znienacka niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni, uwaga, w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Takiej drzemce jest bliżej do zasypiania za kierownicą niż drzemaniu przy skokach. Bo my jesteśmy jako ludzie obdarzeni wolną wolą i każdy z nas jest gdzieś tam za kierownicą swojego życia. Każdy z nas decyduje. To nie tak, że mamy głowę rodziny, tutaj Adam będzie odpowiadał za Martę i dzieci i oni będą mogli powiedzieć: Adam przysnął. Nie, nie, nie. Każdy odpowiada za siebie, za to, jak spędzamy wolny czas. Czy znajdujemy w rozkładzie, napiętym rozkładzie naszego dnia, chwilę, żeby się wyciszyć, żeby sięgnąć do słowa, żeby zgiąć kolana. My decydujemy, czym się karmimy, jak się odzywamy do innych. To jest nasza decyzja, bo mamy wolną wolę. Więc jeżeli przysypiamy, to przysypiamy za tą przysłowiową kierownicą naszego życia i jesteśmy w niebezpieczeństwie. A zdarzyło wam się tak, że nie mogliście kogoś dobudzić? Czasem ciężko, prawda? Oczywiście, jak jesteśmy na urlopie, albo na przykład mamy miesiąc miodowy, to możemy budzić na spokojnie kogoś, prawda? Miłymi słówkami, tak jak kojarzę taką reklamę, kiedyś była, nie mogłem znaleźć, ale to jakaś ilustracja tej reklamy, może wy pamiętacie, co to była za kawa, ale pamiętam, wryła mi się w umysł taka reklama właśnie, że tam ta kobieta tak sobie śpi, a mąż tam parzy kawę i ten zapach tak powoli tam snuje się po domu i dochodzi do jej nozdrzy i ona się budzi w taki przyjemny sposób. Ale nasze życie, ono nie zawsze jest takie sielankowe, co najmniej jak w reklamie apartu na święta, prawda? Nie zawsze jest tak wszystko przyjemnie. Ja kojarzę, że czasem bywa w moim życiu tak przyjemnie, że nigdzie się nie muszę zrywać i na spokojnie, i Ania może mnie tam trącać i budzić i mogę sobie te budziki przesuwać, ale zdarza się też tak, że trzeba nam wstać i czasem brutalnie musimy być obudzeni. Ja sobie przypominam, jak w Warszawie jeszcze mieszkałem, pracowałem, była taka sytuacja, że jeden z moich pracowników tam miał sytuację rodzinną i nie mógł przychodzić do pracy przez jakiś czas i na mnie spadł ten obowiązek, żeby rano uczestniczyć w rozładunku towaru. I tutaj warto zaznaczyć, że rano oznaczało godzinę 4, co jest dalekie od mojej definicji poranka, bo mi łatwiej jest do 4 pracować niż wstać na 4. I pamiętam pewnego razu, jak mnie obudził telefon o 4:15. Gdzie jesteś? To bardzo szybko się zerwałem. To już się nie przewracałem na drugi boczek. W 15 minut byłem w firmie i rozładowywałem z nożykiem ten towar, bo zostałem brutalnie wybudzony ze snu. Jeżeli zorientujemy się, że jesteśmy w samochodzie i za kierownicą ktoś przysypia, to nie ma czasu na to, żeby parzyć kawę. To reagujemy, bo chodzi też o nasze życie i chodzi o życie tego, kogo tam, kto nas wiezie, kogo być może kochamy. I trzeba, ale nawet jakbyśmy nie kochali, to tego, co nas wiezie, to obudzimy i trzeba reagować. Trzeba czasem wzdrzasnąć, trzeba krzyknąć, trzeba może oblać wodą, jaką pod ręką, trzeba spoliczkować nawet tego kogoś, bo jest ryzyko utraty życia. O ileż mocniejszych środków należy zatem użyć w przypadku zagrożenia utraty życia wiecznego. Gdy widzimy, że ktoś zasnął, trzeba go obudzić i to za wszelką cenę. I nie trzeba tego robić w przesadnie miły sposób, żeby ten ktoś się nie uraził, że my go budzimy. W liście Jakuba czytamy: drodzy bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy, a inny go nawróci, niech wie, że ten, kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, uratuje jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Ach, to o to chodzi. Jeżeli wiemy, że załóżmy idzie fala powodziowa, no i dowiadujemy się, że przerwało gdzieś wały na Oruni, czy na Lipcach, czy w Lipcach, jakby to powiedzieć, i wiemy, że idzie, że się podnosi woda, to ja bym nie oczekiwał tego od moich bliskich przyjaciół, że przyjdą do mnie mnie budzić, bo tu nisko jesteśmy i ta woda szybko podchodzi. I żeby do mnie tam ktoś mi poprawi kocyk, poduszkę i powie: Tomku, fala idzie, może wstań. Nie, ja bym chciał, żeby ktoś mną wstrząsnął, żebym jeszcze zdążył się uratować, może tu zabezpieczyć coś, kota zabrać, tam nie wiem co jeszcze, sprawdzić, czy rodzice nie śpią też, bo trzeba się ratować, bo czasu jest niewiele. Wierzę, że my jesteśmy do tego powołani, tutaj jak jesteśmy w Kościele, jako ludzie wierzący, że jesteśmy powołani, by czuwać, tak jak Jezus nas wzywał, ale też pilnować, czy inni czuwają. Kiedy czasem zdarzy mi się oglądać film za nią, to Ania czuwa, czy ja nie zasypiam. Co jakiś czas się pyta, czy jeszcze jestem, czy nie zasypiam, bo chciałaby, żebym z nią uczestniczył. A ja mam taką naturę, że dość szybko odpływam. Więc to jest naszym zadaniem, nie tylko pastorów, nie tylko usługujących tutaj w niedzielę słowem z zakazalnicy, ale myślę, że każdego z nas jest naszym zadaniem troska o innych wierzących. Mamy wspierać się w tym. Między innymi dlatego Słowo Boże mówi w liście do Filipian: niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. W tym fragmencie też jest ta myśl, żebyśmy nie w pierwszej kolejności o to nasze, żeby nam się nic nie stało. Ja czuwam, a inni to tam będzie, co będzie. Nie, nie. My dbajmy też o to, co cudze. I Słowo Boże w wielu miejscach wzywa nas do tego, żebyśmy czuwali, dbali o innych, wykazywali szczerą troskę, która wyraża się też w napominaniu. Chociażby w liście do Tesaloniczan, który aktualnie rozważamy, będziemy to niedługo rozważać, w 5 rozdziale, 14 wersecie czytamy: wzywamy was, natomiast bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale znajdujemy takie wezwanie Słowa Bożego: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Takie ryzyko jest realne, ono istnieje. Nic się nie zmieniło w tej, a może jest nawet gorzej niż wtedy w pierwszym wieku. I Słowo Boże wzywa, żebyśmy każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, żebyśmy się napominali, żebyśmy czuwali. Jest cały szereg miejsc Słowa Bożego, gdzie widzimy to wezwanie, że my nie powinniśmy dać innym wierzącym zasnąć za kierownicą ich życia. Weźmy to sobie do serca. Zwłaszcza, że użyte w Grece słowo na napomnienie oznacza też zachęcenie. Więc my nie traktujemy, że napomnienie to jest coś złego. To tak brzmi może w naszych polskich uszach, ale w tym jest wydźwięk zachęty. To jest coś pozytywnego i traktujmy też to jako coś pozytywnego, gdy ktoś nas napomina. My mamy takie tam, może w korporacjach się nauczyliśmy ileś tych kroków przyjęcia feedbacku, że pierwsze jest odrzucenie i gdy ktoś nas napomina, ktoś nam zwraca na coś uwagę, pierwsze co, to my się dystansujemy, jeżymy się nawet trochę, tak? Bierzmy to jako dobrą monetę, jeżeli ktoś się ciebie pyta, bracie, siostro, co aktualnie przeżywasz z Bogiem? Co rozważasz? Co czytasz? Czy bywasz na grupie domowej? Czy jesteś, czy żyjesz, czy oddychasz, czy modlisz się, to bierzmy to jako dobrą monetę, jako wyraz szczerej troski i zainteresowania. Jakież smutne jest to świadectwo, gdy co jakiś czas okazuje się, że ktoś był przez lata w zborze, widywaliśmy go i nie ma, i znikł. I się okazuje, że przez lata ta osoba zasnęła zupełnie. I jakoś tak się nikt nie zauważył. Jakież to jest smutne świadectwo, że mamy czas o innych rzeczach porozmawiać, że kończy się modlitwa i już rozmawiamy o pracy, o tym, co w polityce, o koronawirusie ostatnio najczęściej, czy te maseczki, czy a teraz szczepionka, czy chrześcijanin może, czy nie może, czy powinien, czy to. A nie poruszamy kwestii naszych duchowych przeżyć, tego, jaki mamy puls, jak żyjemy, co Bóg do nas mówi. Te rzeczy możemy o nich rozmawiać, ale najważniejsze jest to, żebyśmy nie zasnęli, żebyśmy czuwali. Oby nie było takich smutnych świadectw tego, że ktoś zdążył zasnąć, gdzieś poszedł, nikt nic nie zauważył. Wiemy, gdzie był na wakacjach, wiemy, co jadł na obiad, wiemy, ile kilometrów przebiegł, bo się na Facebooku pochwalił tam, ale my nie wiemy, że ta osoba duchowo po prostu zasnęła i zginęła. Słowo Boże w wielu miejscach wzywa nas do otwartej, nieraz trudnej, nieraz nie do końca przyjemnej, ale wzajemnej troski jeden o drugiego. Z tego powodu, jak mówiłem, też powinniśmy być otwarci na to, żeby przyjmować napomnienie. Apostoł Paweł pod koniec swojej służby, kiedy on już wiedział, że jego czas tutaj na ziemi dobiega końca, kiedy już skupił się na tym, żeby też swoich następców przygotować do ich służby, kiedy dawał im ostatnie wskazówki w tych ostatnich listach, które ostatnio rozważaliśmy, list do Tytusa, drugi list do Tymoteusza, w ogóle ostatni list Pawła. Jakie wskazówki przekazuje on Tytusowi? Pierwszy rozdział, 13 werset listu do niego mówi: świadectwo to jest prawdziwe. Z tego powodu karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze. W drugim liście do Tymoteusza czytamy: zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. W czas dogodny i niedogodny Tymoteusz był wezwany do tego, żeby wręcz karcić, żeby gromić, żeby napominać, bo to jest poważna sprawa, żeby ludzie nie zasnęli. Spójrzmy jednak na to w ten sposób, jak wielkie bezpieczeństwo jest to dla nas, jeżeli jesteśmy w gronie wielu ludzi, którzy czuwają. Kiedy wszyscy wokół nas czuwają, tak jak dzisiaj siedzimy sobie, wyobraźcie, i nam by się zdarzyło zdrzemnąć, to jesteśmy w dość bezpiecznej sytuacji, bo ktoś nas tam koniec końców zauważy i szturchnie. I nie tak łatwo jest zasnąć, kiedy tyle osób nie śpi wokół nas, kiedy czuwa. Przykład. Trasa samochodem. Mamy tutaj troszkę kierowców. Zawodowi kierowcy mają szereg różnych obostrzeń, żeby nie zasnęli. Dla bezpieczeństwa mają te tam tachometry, czy jak to tam się nazywa, muszą robić postoje co ileś czasu, jak gdzieś tam przewożą ludzi, muszą mieć zmiennika i co ileś czasu muszą się zmieniać. My nie musimy, bo my jako kierowcy sami decydujemy. I nie jeden trasy, o już tam, ja się nie boję, ja przejadę. Ja już tak nie chojraczę od czasu, jak się raz obudziłem i jechałem po chodniku. Bo takie doświadczenie gdzieś wstrząśnie człowiekiem i już wiem, że należy się zatrzymać, a mądrą rzeczą jest to, i wielu z nas wiem, że to stosuje, że kiedy gdzieś jedziemy dalej, to dbamy o to, żeby ktoś nam towarzyszył. Niekoniecznie zmiennik, niekoniecznie ktoś, kto poprowadzi samochód za nas, ale sama kwestia tego, że ktoś czuwa, że ktoś patrzy, czy nie zasypiamy, ktoś z nami porozmawia, pomaga nam przetrwać najdłuższą nawet trasę i we mgle, i jak słońce świeci, i jak ciemno jest. Tu na marginesie warto też zauważyć, że istnieje jeszcze jedno ryzyko, bo możemy dobrać sobie w trasę takie osoby, które zaraz za 15 minut śpią. I kiedy mamy taki widok w lusterku wstecznym, i kiedy wszyscy w aucie śpią, to kierowcy dobrze wiedzą, że jest tylko trudniej, jest jeszcze gorzej. I to też przenieśmy sobie na duchową rzeczywistość, że jest pewnego rodzaju ryzyko, jeżeli jesteśmy w takiej społeczności, wśród takich ludzi, gdzie wszyscy śpią w najlepsze, to nam też się zechce spać. Ale mimo tego dobra nowina jest taka, że nawet w takim samochodzie, gdzie wszyscy śpią, wystarczy jeden, który się przebudzi w odpowiednim momencie i on może obudzić wszystkich. I jestem przekonany, że tak samo nawet w społeczności ludzi, gdzie wszyscy śpią, wystarczy jeden przebudzony przez Ducha Świętego, który może wykonać wspaniałą pracę i wszystkich po kolei poszturchać, spoliczkować, nie wiem, oblać wodą i obudzić. Skąd się wzięły przebudzenia? Skąd w ogóle to określenie przebudzenie w Kościele? No chyba spali, skoro się przebudzili. I często to się zaczyna od tego, że jeden człowiek gdzieś dotknięty przez Słowo Boże, jak się zaczęła reformacja, gdzie Luter, rozważając Słowo Boże, bo gdzieś go tam zapisali, żeby się greki uczył, wziął list do Rzymian i zaczął czytać o tym, że zbawienie jest nie z uczynków, ale z łaski. I gdzieś to nim tam wstrząsnęło. I co się tam dalej działo, to sobie w książkach już możecie poczytać. Czasem wystarczy jeden, który może przebudzić wszystkich innych. Bywa tak, że ktoś nam pomaga się przebudzić. Ale czasem zdarza się tak, że jesteśmy sami. Zdarza się tak, że na przykład za granicą gdzieś jesteśmy w pracy albo nie znamy społeczności, nie mamy innych wierzących, którzy byliby wokół nas. Czy to już jest przegrana sprawa, czy już nie ma nadziei dla takiego człowieka? Ach, znacznie lepiej by było, znacznie bezpieczniej by było być w społeczności ludzi wierzących, przebudzonych, czuwających, ale wiemy na szczęście, że Pan Bóg jest w stanie dotknąć nas w każdych okolicznościach. I słyszeliśmy niejedno takie świadectwo, że ktoś w ogóle nie miał społeczności, nie wiedział, że w ogóle jest Kościół, nie wiedział, że są gdzieś wierzący, ale wystarczyło, że Duch Boży, najczęściej przez Słowo Boże, dotknął. Czasem jakiś traktat gdzieś zostawiony. Czasem gedeonitka w jakimś hotelu, która z nudów kogoś zainteresowała i Słowo Boże ma możliwość potrząsnąć człowiekiem i przebudzić go. I wiem, że i u nas, na szczęście, wiem, że to się zdarza. Czasem mam kontakt z niektórymi z was, że wiem, że ktoś czytał Słowo i nagle jakiś fragment tak kimś wstrząsnął, że aż, nie wiem, musiał przerwać czytać, musiał przerwać tam, co robił, bo słyszał na przykład ten fragment i podzielić się tym. I całe dzisiejsze poselstwo, ono zrodziło się z jednego wersetu, który mną ostatnio tak wstrząsnął, kiedy spokojnie sobie siedziałem wygodnie na kanapie, wziąłem sobie fragment słowa, który dobrze znam, 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, i kiedy czytałem, jeden werset przeszył mnie do szpiku kości. 19 werset tego rozdziału. Czytamy tam: jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Znam te słowa, to nie jest, że ja ich nie czytałem wcześniej, ale kiedy tym razem je, nie wiem, ileś dni czy tygodni temu przeczytałem, one mnie tak mocno dotknęły, że wiedziałem już, że przyjdzie czas, żebym się dzielił też tym fragmentem z tego miejsca, z zakazalnicy, żebym skierował te słowa tutaj do nas, żeby i może kogoś one dzisiaj potrząsnęły, kogoś przebudziły, bo może jest właśnie taka potrzeba, żeby te konkretne, ostre słowa wstrząsnęły kimś. Paweł kierował przecież te słowa do ludzi wierzących, do zboru. Do zboru, w którym działał Duch Święty, bo przecież czytamy o tym, że tam objawiał się Duch Święty, rozdawał Duch Święty różne dary, były owoce Ducha Świętego. To nie był zbór na nasze standardy jakiś taki skostniały, śpiący. Nie, nie. Ale jednak Paweł kieruje do nich takie słowa, że istnieje możliwość, że odbiorcy tego listu ze wszystkich ludzi są najbardziej godni pożałowania. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że dzisiaj takie słowa, bo mieliśmy święta, dwa dni, dzisiaj już jest po świętach i tak dla balansu może, jak to pastor ostatnio mówił, dzisiaj pozwolę sobie na takie wstrząsające słowa, bo może tego dzisiaj potrzebujemy. Wierzę, że potrzebujemy tego, żeby nami potrząsnąć, że czasem potrzebujemy takiego kubła zimnej wody, żebyśmy się ocucili. Bo zobaczmy, dlaczego Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego zdecydował się na takie ostre słowa. Dlaczego wymierzył Koryntianom taki policzek? Widać, że sprawa jest na tyle jest bardzo poważna, bo istnieje to ryzyko, że oni mogą być godni, ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I sprawa dotyczyła tego, że wśród wierzących w Koryncie znajdowali się tacy wierzący, co nie we wszystko wierzyli. I w kontekście widzimy, że chodziło tutaj konkretnie o sprawę zmartwychwstania. Jak cofniemy się parę wersetów, do wersetu 12 czytamy tak. Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest nasza wiara. Wasza wiara. Problemem tamtejszych wierzących był brak wiary. I nie chodzi o to, że oni nie wierzyli w Jezusa Chrystusa. Oni wierzyli, że był Jezus Chrystus. Ale oni nie wierzyli we wszystko, co było głoszone. Nie wierzyli we wszystko, co jest obiecane nam w Piśmie Świętym. Nie wierzyli w pełnię nauki Jezusa Chrystusa. Nie kupowali oni do końca tej kwestii, że jest zmartwychwstanie. I to jest poważniejsza sprawa, niż oni myśleli. Bo brak wiary w najmniejszy element Bożego objawienia jak domino wpływa na coraz to kolejne sfery naszego życia. Wczoraj Gabriel z tego miejsca głosił, jak to było z brakiem wiary, jakim wykazał się kapłan Zachariasz. I mówiliśmy, że Bóg nim wstrząsnął poprzez to, że odebrało mu mowę. Miał 9 miesięcy na przemyślenia i potem się wykazał już pełnią wiary. Już mówił, że to się wypełniło. On już wierzył. On miał okazję opamiętać się ze swojej niewiary. Pisząc ten list, Paweł wierzy, że wieloma Koryntianami wstrząsnął do głębi, że te słowa sprawiły, że oni się opamiętali, że ci, którzy czytali ten list, oni uwierzyli też w zmartwychwstanie, bo zrozumieli, że jeżeli nie wierzą w pełnię Bożego objawienia, to są godni pożałowania, najbardziej ze wszystkich ludzi. I my czasem potrzebujemy takiego wstrząsu, bo te łagodne pobudki nie zawsze są skuteczne. Czytamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że bez wiary nie można podobać się Bogu. To jest bardzo poważna sprawa. I czuję przynaglenie, aby dzisiaj przestrzec nas przed takim spokojnym podchodzeniem do kwestii tego, jakie kto ma poglądy, na przykład na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa w chwale. Na temat pochwycenia Kościoła. Przerażają mnie wyniki cytowanych tu z zakazalnicy przez braci ostatnio badań, które mówią, że wielu wierzących, bo to w Stanach zazwyczaj robią te badania, nie u nas, nie to w Stanach, że tam w Stanach wielu wierzących nie wierzy w to, że Pan Jezus przyjdzie ponownie. Wierzą, chodzą do Kościoła, wierzą, przyjmują różne tam wyznanie wiary, zasady życia, moralność i tak dalej, ale może nawet w Kościele głoszą, ale poszczególni wierzący, jak się ich zapytać, czy wierzą, że w najbliższym czasie Pan Jezus powróci w chwale, że Kościół będzie pochwycony, to w anonimowym badaniu się przyznają, że nie wierzą. To w Stanach, a jak jest u nas? U nas na pewno jest lepiej, jak pastor mówi, na pewno. Ale chodzi o to, żebyśmy nie pobłażali takim kwestiom, że no, my się w większości zgadzamy, ale to nie jest aż tak istotne, czy ja uważam, że tak będzie, czy tak nie będzie. Ten fragment, który mnie tak dotknął, pokazuje wyraźnie, że nie jest sprawą obojętną, czy wierzymy, czy nie wierzymy w poszczególne kwestie. Paweł nie mógł się pogodzić z tym, że część wierzących twierdziła, że nie ma zmartwychwstania. To było nie do przyjęcia, tak nie mogło być. Nie może być tak, że tylko część wierzących twierdzi, że będzie Kościół pochwycony, a część uważa, że nie będzie pochwycony. Jeżeli decydujemy w część rzeczy ze Słowa Bożego wierzyć, a w część nie do końca, to jesteśmy najbardziej godni pożałowania ze wszystkich ludzi. Tak mówi dzisiaj Słowo Boże. Są tylko dwie opcje. Albo przyjmujemy całe Pismo, tak jak zostało nam przekazane, i przyjmujemy wiarą wszystko, nawet, tak jak wczoraj mówiliśmy, nie wszystko pojmujemy rozumem. Albo jesteśmy godni pożałowania. Nie ma opcji gdzieś tam po środku. Choć wielu może się wydawać, że możemy życie sobie ułożyć na tysiące sposobów, to koniec końców, gwarantuję wam to dzisiaj z tego miejsca, wszystko sprowadzi się do tego, czy uwierzyłeś Jezusowi, Jego nauce w pełni, czy też nie. Na końcu my natomiast czytamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale w duchu na podstawie wiary oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia, gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Liczy się wiara czynna w miłości. Ludziom wydaje się, że jest wiele dróg. Pewnie spotkaliście się z takimi stwierdzeniami, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, albo że można do tego absolutu różnymi ścieżkami dotrzeć przez nasze życie, że nie ma jednej takiej drogi. Ale prawda jest taka, jak Pan Jezus nas uczył, a On powiedział, że są dwie drogi. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby. I wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu tych, którzy ją znajdują. W innym miejscu Pan Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tylko przez Jezusa mamy przystęp do Boga. Inaczej po prostu nie można. Choćby ludzie w tym świecie mówili, że można, że jest tyle dróg, to jeżeli ufamy Słowu Bożemu, tak jak zostało nam przekazane, to Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że inaczej niż przez Jezusa nie można przyjść do Boga. Inaczej niż przyjmując z wiarą pełnię Jego słowa, nie możemy podobać się Bogu. I to, na jakiej drodze jesteśmy za życia teraz, to zdeterminuje całą naszą wieczność. Dlatego ta sprawa jest tak bardzo poważna. Jeśli przytrafiło ci się zdrzemnąć i tak naprawdę, jeżeli szczerze zadasz sobie pytanie, zastanawiasz się, czy wierzysz w zmartwychwstanie, czy wierzysz w powtórne przyjście Jezusa w chwale, czy wierzysz w działanie Ducha Świętego dzisiaj, tak jak w czasach apostolskich, czy wierzysz w pochwycenie Kościoła, to najwyższa pora się obudzić. To już czas, to już nadeszła pora, abyśmy zbudzili się ze snu, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Ten dzień się przybliża. Ten fragment z pierwszego listu do Koryntian mówi, że jesteśmy godni pożałowania, jeżeli w tym tylko życiu pokładamy naszą nadzieję w Jezusie Chrystusie. I co to znaczy być godnym w tym kontekście? Słownik mówi, że być godnym to być wartym czegoś lub kogoś, to zasługiwać na coś. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy naszą wiarę w Jezusie Chrystusie, to zasługujemy tylko i wyłącznie na to, żeby załamać nad nami ręce i żeby się nad nami może ulitować, jak nad jakimś tam biednym kotkiem czy pieskiem na zimnicy, czy kimś innym jeszcze. To zasługujemy na to, żeby się nad nami ulitować. I ja pozwoliłem sobie to dzisiejsze poselstwo zatytułować pytaniem, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali, żeby każdy zadał sobie dzisiaj to pytanie. Na co zasługuję? Innymi słowy, czego jestem godny? Na co ja zasługuję? Jeżeli nie oczekujemy zmartwychwstania, jeżeli nie oczekujemy powrotu Pana w chwale, jeżeli nie wierzymy w obietnice dotyczące pochwycenia Kościoła, to nasza wiara ogranicza się tylko do tej doczesności. I Słowo Boże wyraźnie nam odpowiada, na co zasługujemy, na politowanie. Użyte w tym wersecie greckie słowo eleinos, ono występuje dwa razy w tej formie, w Nowym Testamencie jedynie. Dosłownie oznacza być godnym pożałowania, być nędznym. I to drugie użycie w Apokalipsie, bardzo się ucieszyłem, gdy Adam cytował dzisiaj, podczas kiedy prowadził nas w uwielbieniu, fragment listu do Laodycei, który znajduje się właśnie w objawieniu w 3 rozdziale. To właśnie w tamtym liście znajduje się drugi raz użyte to samo słowo, które jest użyte w tym fragmencie, w tym wersecie, który tak bardzo mnie dotknął w tych minionych dniach. To użycie w tamtym liście do Laodycei, w 3 rozdziale objawienia Jana, ono rzuca jeszcze więcej światła na stan człowieka, który jedynie w tym ziemskim życiu pokłada swoją nadzieję w Chrystusie. Z treści listu do zboru w Laodycei jasno wynika, że tamtejsi wierzący mieli jak najlepsze zdanie o samych sobie. Najwidoczniej stracili czujność i zdarzyło im się zasnąć, ponieważ Pan Jezus kieruje do nich słowa, które mają nimi wstrząsnąć. Mówi wprost, co czytaliśmy, opamiętajcie się. Istnieje ryzyko, że można myśleć o sobie bardzo dobrze i nie widzieć swojej duchowej nędzy. W Objawieniu 3,17, właśnie w tym wersecie jest użyte to słowo, czytamy. To Jezus kieruje słowa do zboru w Laodycei. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny. To jest właśnie to słowo. Jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Zastanówmy się przez chwilkę, dlaczego Pan Jezus kieruje tak ostre słowa do ludzi wierzących z tamtej społeczności? Żeby zrobić im przykrość? No nie dlatego. To właśnie Adam też czytał to dzisiaj. 19 werset 3 rozdziału mówi: ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał, opamiętaj się. Pan Jezus kierowany miłością, tą czynną, szczerą troską, potrząsa nimi, żeby się obudzili, bo myślą, że wszystko jest w porządku, ale gdzieś im się kimnęło i zmierzają na czołówkę. Pan Jezus nimi chce wstrząsnąć, żeby się opamiętali. Bo koniec końców, kiedy miała decydować się cała wieczność tych ludzi, to oni byli pożałowania godni, nie byli godni Królestwa Bożego. Są tylko dwie drogi i na koniec będą dwie opcje. Będzie albo, albo. Dwie drogi to oznacza, że mamy dwie ostateczne możliwości. I ta pierwsza możliwość, o której już trochę powiedzieliśmy, to to, że niestety okażemy się godni pożałowania. Może się okazać, że zasługujemy na wieczną karę. Ale na szczęście też jest druga opcja. Coś pozytywnego, żeby wybrzmiało z tego miejsca. Apostoł Paweł, kiedy był natchniony przez Ducha Świętego, pisał takie ostre słowa do Koryntian, ale również ten sam apostoł Paweł, natchniony przez tego samego Ducha Świętego, kilka lat wcześniej pisał w zupełnie innym tonie do wierzących w Tesalonikach. W drugim liście, niedługo być może będziemy głębiej rozważać ten fragment, przyjrzymy się temu fragmentowi podczas naszych środowych wykładów Pisma Świętego, ale chciałbym przeczytać dzisiaj to, co Paweł, dłuższy fragment, 7 wersetów z drugiego listu do Tesaloniczan, z 1 rozdziału. Od 3 wersetu czytamy tam. Za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta. Wszędzie i u każdej osoby tworzącej waszą wspólnotę widać ogromną miłość do pozostałych. To sprawia, że my sami szczycimy się wami w różnych kościołach bożych. Opowiadamy o waszej wytrwałości i wierze pomimo wszystkich prześladowań i ucisków, przez które przechodzicie. Są one dowodem, że nadejdzie sprawiedliwy sąd Boga, po to, byście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, z powodu którego przecież cierpicie. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus. Przyjdzie On z heroldami swej potęgi, w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Tak właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci oddali Mu chwałę i by podziwiali Go wszyscy, którzy uwierzyli, a pośród nich i wy, ponieważ uwierzyliście świadectwu, które złożyliśmy wśród was. Te obietnice dotyczą przyszłości, ale te słowa wciąż są aktualne, bo wciąż oczekujemy wypełnienia tej obietnicy, że Jezus objawi się z nieba, przyjdzie, jak czytamy, z heroldami swej potęgi w płomieniu ognia. Jeśli w to wątpisz, jeśli nie wierzysz, Słowo Boże wyraźnie mówi, że jesteś godny pożałowania. Gdy Jezus przyjdzie, to pojawi się, jak czytamy w wersecie 8, aby wymierzyć karę tym, którzy nie uznali Boga i odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana. Jest opcja albo, albo. I na szczęście wierzący w Tesalonice mają świadectwo, że oni są z tej drugiej opcji. Że oni są uznani, jak czytamy w wersecie 5, za godnych Królestwa Bożego. To, czy przyjmujemy wiarą pełne poselstwo Ewangelii, to, czy wierzymy we wszystkie obietnice, które zostawił nam Jezus Chrystus, to determinuje, czy albo należymy do tych, albo do tych. To od tego zależy, na co w ostatecznym rozrachunku będziemy zasługiwać. Oczywiście, skoro już mówimy o godności, to znamy też te słowa z listu do Hebrajczyków, że ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy oni, choć dzięki swej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. To nie znaczy, że my już w tym życiu dostąpimy tej pełnej godności, ale jeżeli wierzymy, to chociaż nie doczekamy jeszcze za naszego życia, nie w naszym pokoleniu wszystko się spełni, to jednak wspólnie z tymi wszystkimi, którzy są bohaterami wiary, jesteśmy uznani za godnych Królestwa Bożego. Chociaż świat nie jest nas godzien, to my będziemy uznani za godnych Królestwa Bożego jako zasługujący na życie wieczne. Jak zastosować to dzisiejsze słowo do naszego życia? Wierzę, że dzisiaj Duch Boży wzywa wierzących po pierwsze do tego, abyśmy czuwali. Pan Jezus bardzo często to powtarzał i dzisiaj też chcę powtórzyć z tego miejsca: czuwajmy. Jeżeli przysypiasz, to najwyższy czas, żeby zbudzić się ze snu. Po drugie, bądźmy gotowi, aby być narzędziem w przebudzeniu innych. Nie troszczmy się tylko o nasze, ale rozejrzyjmy się po sali. Rozejrzyjmy się, kogo nie ma od dłuższego czasu. Może gdzieś ktoś przysnął. Może trzeba zadzwonić, umówić się, spotkać, zapytać, czy nie śpisz, potrząsnąć. Może nie jakoś tam przesadnie grzecznie, bo może tu się rozgrywa jakiś dramat. Może ktoś umiera. Chciałem powiedzieć na naszych oczach, ale my nawet nie widzimy tego. Bądźmy gotowi do tego, żebyśmy byli narzędziem w przebudzeniu naszych bliskich, naszych rodzin, naszej społeczności, czy tam, gdzie jesteśmy postawieni przez Pana Boga. Po trzecie, zadbajmy o to, żebyśmy nie okazali się na końcu drogi godnymi pożałowania. Zadbajmy o to, żebyśmy byli uznani za godnych Królestwa Bożego. I żyjmy tak, abyśmy nie zasługiwali na karę, ale byśmy mogli uniknąć tego, co nadchodzi. Nie tak dawno pastor głosił na ten temat, niestety to kazanie nie jest nagrane, bo to było, kiedy byliśmy na ogrodzie w kaplicy letniej, w jedną z sobót. Pastor głosił na ten temat poselstwo, żebyśmy właśnie byli godni uniknąć tego, co nadchodzi. I cytowany na początku, we wstępie do tego kazania, fragment Słowa Bożego z Ewangelii Łukasza, słowa Jezusa, gdzie wzywa On nas do tego, żebyśmy czuwali. To 36 werset w przekładzie Nowego Przymierza brzmi: bądźcie więc czujni w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Tak to czytaliśmy dzisiaj w tym przekładzie. Ale pastor też zauważył, że tutaj jest użyte greckie słowo katakisio, które oznacza uznawać kogoś za godnego czegoś. I dlatego przekład Biblii Gdańskiej oddaje ten werset 36 w ten sposób, że jesteśmy wzywani do czujności, abyśmy byli godni ujść tego wszystkiego, co ma się dziać i stanąć przed Synem Człowieczym. Tu chodzi o to, że możemy zostać uznani przez Boga za godnych, żeby to, co On zapowiedział, to, co ma jeszcze przyjść na ten świat, że wierzący zostaną w odpowiednim czasie zabrani, pochwyceni na obłokach. I dzisiaj się decyduje, Na podstawie tego, czy wierzymy w Boże obietnice, czy zostaniemy uznani za godnych tego. W objawieniu do zboru w Sardes Pan Jezus skierował właśnie takie słowa. Masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. To oznacza, że część wierzących w porę zostanie zabranych. Mamy te opcje albo, albo. I dbajmy o to, zadbajmy o to, żebyśmy byli godni też uniknięcia tego, co nadchodzi na ten świat. Dobra nowina jest taka, że czas łaski jeszcze trwa. Jeszcze dzisiaj, jeszcze w tym momencie można ocknąć się ze snu, można się przebudzić. Wyrazem Bożej miłości jest to, że On wciąż chce nami potrząsać, abyśmy się przebudzili. Wciąż kieruje do nas swoje słowa, używa swojego świętego słowa, które nas dotyka do żywego. W liście do Hebrajczyków czytamy, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Bóg wciąż używa swoich ludzi, swoich uczniów do tego, żeby potrząsać tym światem, żeby się przebudzili. Czytamy nieraz ten fragment, ostatnio też z tego miejsca, z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Dlatego Pan Bóg potrząsa tym światem, aby jeszcze choć niektórzy się obudzili i okazali się godni zbawienia, godni Królestwa Bożego, a nie pożałowania i kary. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy: strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. I teraz uwaga, ten, którego głos wtedy wstrząsnął ziemią, teraz tak zapowiada: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Wielu z nas też tak rozpoznaje to, co się dzieje w tym świecie w minionym roku, że Bóg wstrząsa jeszcze tym światem, żeby choć część się przebudziła. Niejedno słyszałem świadectwo o tym, że ktoś całe życie nie wierzył w Boga, ale dopiero gdy doznał takiego wstrząsu, gdy jego małżeństwo się posypało, gdy ktoś z bliskich umarł, gdy choroba przyszła, gdy inna tragedia się wydarzyła, gdy biznes upadł, to w wyniku takiego wstrząsu, gdy ktoś stracił wszystko, to ta osoba otworzyła się na Boga i nawróciła. I jest to dla tej osoby dalece więcej niż żyć tutaj w dostatku w tym świecie. Lepiej jest wszystko stracić, a zyskać Chrystusa, niż nie poznać Chrystusa i przeżyć doskonałe życie na najwyższym standardzie. Wierzymy w to, że jest taka możliwość, że ktoś nawet mógł zmarnować całe swoje życie i w ostatnim momencie zawołać do Boga, zaufać Mu i okazać się godnym, zasłużyć na Królestwo Boże zamiast na pożałowanie. Mamy prawo żywić taką nadzieję. Wspominany nieraz Łotr na krzyżu, który przecież nie przeżył dobrego życia. W ostatnim momencie nie wiemy, co on tam nabroił, ale jest to pocieszająca myśl. Również dla nas dzisiaj, kiedy ktoś z naszych bliskich, kto wcale nie był, nie dał się poznać jako nawrócony, w ostatnim momencie życia ma prawo zawołać do Boga i jest ta piękna nadzieja, że może okazać się godny życia wiecznego. Ale dzisiaj chcę to podkreślić wyraźnie z tego miejsca dla tych, którzy słuchają, że niemądrze jest odkładać tej decyzji na koniec naszego życia z taką nadzieją, że może nam się uda, bo my nie wiemy, kiedy przyjdzie na nas koniec. Nie jeden się przewróci, nie jeden zginie pod kołami samochodu, a być może Pan Jezus zdecyduje się, żeby już zakończyć to wszystko dzisiaj, jeszcze przed wieczornym nabożeństwem i możesz nie mieć już takiej szansy, takiej. Niemądrze byłoby to odkładać na ostatnią chwilę. Tak jak niemądrze jest ciągle sobie drzemkę wciskać, bo można w końcu zasnąć i przegapić jakieś ważne spotkanie. Być może, jak wierzący w Laodycei, mamy dość wysokie mniemanie o sobie, o stanie naszej wiary, życia, ale nie do końca komfortowo czujesz się dzisiaj z tym, co jest głoszone. Od jakiegoś czasu, gdy wierzący tu w zborze rozmawiają o tym, jak to oczekują, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie, to gdzieś odchodzisz na bok, bo nie do końca to do ciebie trafia, nie do końca tak też wierzysz i po co wchodzić w dyskusję. Być może unikasz kontaktu, być może ciężko jest ci to przyjąć, być może tak jak Zachariasz, o którym wczoraj słuchaliśmy, generalnie wierzysz, ale nie we wszystko, co jest w Słowie Bożym. To jesteś dzisiaj w niebezpiecznym miejscu i niech na koniec wybrzmią słowa Jezusa skierowane do wierzących właśnie w Laodycei, jako dobra rada dla takich ludzi, którzy znajdują się w takim stanie. Radzę ci, Pan Jezus radzi, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił, zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Laodycea była miastem ludzi samodzielnych i zaradnych. Miastem sławnym z powodu jakiejś tam bankowości, jak czytałem. Wsławili się tym, że oni odmówili, było trzęsienie ziemi tam w 60 roku i oni odmówili pomocy rzymskiej, że oni nie wezmą żadnych pieniędzy, bo oni sobie sami poradzą. Gdzie tam fundusze z Unii Europejskiej? My sami. Było to dumne miasto. Byli dumni z tego, że mieli super medyków, właśnie jakąś tam sławną maść leczniczą na oczy. Byli dumni z przemysłu, jeżeli chodzi o jakieś tam właśnie odzienie. Czytałem, że słynna była zwłaszcza laodycejska czarna wełna. Więc oni polegali na sobie, a Pan Jezus ich wstrząsa nimi. Budzi ich z tego snu. Mówi, myślicie, że jest dobrze, a jesteście pożałowania godni, jesteście nędzni, jesteście goli, jesteście biedni i radzę wam, przyjdźcie do mnie. Wy macie jakieś tam swoje bankowość, nabądźcie złota wypróbowanego u mnie, będziecie bogaci. Wy macie jakąś tam czarną wełnę, ja wam oferuję białe szaty. Wy macie jakąś maść na oczy, ja wam oferuję, weźcie maść ode mnie, żebyście naprawdę przejrzeli, bo jedziecie na czołowe zderzenie i wasz koniec będzie tragiczny. Powstańmy do modlitwy. Jeżeli chcecie coś Panu Bogu powiedzieć, odpowiedzieć na to dzisiejsze, być może niełatwe, nieprzyjemne do końca poselstwo, ale ono wynika z Bożej miłości do nas. On chce, póki jest jeszcze czas łaski, a być może on już się kończy tuż, tuż. On nami wstrząsa, żebyśmy okazali się godni Królestwa Bożego, żebyśmy zasługiwali na to, żebyśmy znaleźli się z Nim, żebyśmy mieli życie wieczne, żebyśmy zasłużyli na to, żeby uniknąć tego, co ma przyjść jeszcze na ten świat. Zawołajmy teraz do Pana Boga.
Drogi Panie Jezu, modlę się o to, abyśmy wszyscy, którzy tu dzisiaj jesteśmy i słuchamy Twojego Słowa, abyśmy wprowadzili to Słowo w życie, abyśmy byli ludźmi czuwającymi. Wspomóż nas, Duchu Święty, potrząśnij naszym życiem, bo my nie chcemy po prostu spokojnie sobie spać. My wolimy być gwałtownie nawet obudzeni, ale uratowani. I znaleźć się chcemy w Twoim Królestwie, Panie, a nie pójść na miejsce wiecznej męki. Panie, modlę się o to, aby wszyscy bracia i siostry z naszego zboru, dzięki Twojemu działaniu, dzięki też działaniu poprzez innych braci i siostry, Panie, żebyśmy wszyscy byli ożywieni, gorliwie skupieni na Twoim Słowie, na pełnieniu Twojej woli, na szukaniu Twojego oblicza, dopóki można Ciebie znaleźć. Dziękujemy Ci, że to Słowo niepokoi nas, że to Słowo nas przyciska. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, bo wierzę, że Ty chcesz naszego zbawienia, bo Ty masz w sercu to, aby nikt nie pozostał na tym świecie, gdy Ty przyjdziesz zabierać swój Kościół. Modlimy się o to dla siebie wzajemnie. Amen.
Już jaśnieje z daleka nam kraj, okiem wiary widzimy Go tu. Jezus pewna otworzy ten kraj, źródła łaski, pokoju tam są. Tylko pęka i cud, wejdzie Pański z posaniem tam lud.
Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.